Arsenał Kultury.
Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Witam w Arsenale Kultury razem z prowadzącym Jarosławem, z realizującym Jarosławem Pachczyńskim. W studiu jest już dr Rafał Sierchuła. Za chwilę połączymy się z redaktor Dorotą Kanią. Wysłuchamy też za chwileczkę poseł Joanny Lichockiej. A rzecz dzisiejszego Arsenału Kultury będzie się toczyć wokół filmu Ryngraf wspomnianej Doroty Kani. W ostatni weekend mogliśmy w Poznaniu, Jarocinie, Kaliszu, Kępie, Ostrowie Wielkopolskim obejrzeć właśnie ten film Ryngraf. To jest dokument, który został wyróżniony nagrodą imienia Janusza Krupskiego podczas gali 10. Festiwalu Filmowego Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci w Gdyni. Wyróżniony za odwagę i trud w poszukiwaniu tematów i postaci niepokornych, niezłomnych, wyklętych. Natomiast Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich przyznało filmowi główną nagrodę wolności słowa. Posłuchajmy rozmowy z panią poseł Joanną Lichocką, która była inicjatorką tego turu, tego filmu Ryngraf tutaj po naszej Wielkopolsce. Z nami jest pani poseł Joanna Lichocka, która ostatnio taki poważny tur wykonała razem z autorką filmu Ryngraf, z panią Dorotą Kanią. To był Poznań, Jarocin, Kalisz, Kępno, Ostrów Wielkopolski. Pani poseł, dlaczego akurat to miejsce, Wielkopolska, i dlaczego ten film tutaj?
To był ostatni weekend marca. Jak wiemy, 1 marca jest Dzień Żołnierzy Niezłomnych. I chciałam, żebyśmy tak zakończyli ten miesiąc, żeby przypomnieć mieszkańcom Wielkopolski o konkretnych losach tych żołnierzy antykomunistycznego podziemia, którzy zapłacili swoim życiem za walkę o Polskę. Na obchodach, podczas obchodów 1 marca czy biegach tropem wilczym jest zwykle sporo osób. Ja bardzo się z tego cieszę. To święto, które powstało dzięki inicjatywie profesora Janusza Kurtyki i profesora Lecha Kaczyńskiego, prezydenta, naprawdę zyskało już w takiej obyczajowości Polaków swoje stałe miejsce. I to jest niezwykle ważne dla naszej tożsamości. Ale przy tej okazji, wydaje się, mało mówimy o konkretnych bohaterach z konkretnych środowisk, konkretnego regionu. I pomyślałam sobie, że po to, żeby porozmawiać o tym, że jest na przykład w Kaliszu Łączka, takie miejsce jak w Warszawie, gdzie pochowano żołnierzy niepodległościowego podziemia zamordowanych w więzieniu kaliskim, że to jest zadanie przed nami, żeby ich znaleźć, żeby ich zidentyfikować, żeby nazwać, przypomnieć ich imiona i nazwiska, to do tego potrzebna jest dyskusja. Bo czasami jak o tym mówię, to spotykam się ciągle z śladem tej straszliwej komunistycznej propagandy, że to byli bandyci. Jak można zajmować się bandytami? Ludzie uciekają często od tych historii, które dotyczą ich małych ojczyzn, bo to są trudne problemy. Często żyją potomkowie morderców, oprócz tego, że żyją potomkowie ofiar. I ten film opowiadający o konkretnym losie jednego z tych chłopaków, którego komunistyczna propaganda zabijała także po śmierci, nazywając bandytą, mam nadzieję, przybliży trochę Polakom taki jednostkowy problem. Znaczy, że przez los jednostki, tak jak to Dorota Kania pokazała w filmie Ryngraf, możemy zobaczyć szerszy problem. Możemy poznać szerzej historię. To jest moim zdaniem niezwykle ważne. Po to, szczerze mówiąc, objechałam Wielkopolskę teraz ten weekend, bo bardzo mi zależy na tym, żebyśmy porozmawiali o żołnierzach wyklętych w Wielkopolsce, żebyśmy ich odnaleźli, bo przecież i w Poznaniu, i w Kaliszu, i w Ostrowie Wielkopolskim, i w Kępnie są takie miejsca. Przecież wszyscy wiemy, tam wszędzie było antykomunistyczne, niepodległościowe podziemie i tam wszędzie są gdzieś ofiary.
Pani poseł, mówimy teraz o historii, o odkłamywaniu historii. A jakie znaczenie w pani oglądzie, w pani jakiejś ocenie rzeczywistości mają postawy tych żołnierzy wyklętych dla współczesnych młodych ludzi?
No to oczywiście ma ogromne znaczenie, ponieważ to są postawy, które mówią o zdradzie i o wierności, o patriotyzmie i o konformizmie. Mówią o karze, która nigdy nie została wykonana na zbrodniarza, i mówią o ostatecznej, najwyższej cenie, jaką człowiek płaci za najważniejsze sprawy: Bóg, honor, ojczyzna. I to jest taka postawa jak w tragedii greckich, bo to była wojna w zasadzie beznadziejna. Ci nasi żołnierze nie mogli zwyciężyć tutaj tej okupacji sowieckiej. Lalek, który zginął chyba w 1963 roku, o ile ja się nie mylę, to był ostatnim żołnierzem wyklętym zamordowanym przez komunistów na ziemiach polskich, ale przecież on walczył nie dlatego, że sądził, że pokona ten straszliwy system. On zginął za sprawę, to znaczy za pewną postawę etyczną. I to jest bardzo ważne w tym świecie, który mamy taki świat zrelatywizowanych wartości. Taki bardzo ważny przekaz, że są sprawy fundamentalne, o które trzeba się bić, o które warto się bić. Ale dla nas również to niesie ta sprawa Ryngrafu, tego filmu, tej historii, która o tym opowiada, i tych miejsc, które musimy dopiero odnaleźć, wydobyć tych naszych bohaterów z zapomnienia, dosłownie z ziemi, żeby ich normalnie po katolicku albo cywilizowany pochować. To jeszcze jest kwestia naszej tożsamości. To znaczy musimy wiedzieć, czym był komunizm, z czego wychodzimy, co to znaczyło, ten ustrój tutaj w Polsce. Profesor Szwagrzyk powiedział mi kiedyś, że żołnierzy wyklętych, zamordowanych gdzieś w różnych więzieniach i pochowanych na takich różnych łączkach jest w Polsce, było w Polsce 250 tysięcy. Proszę pomyśleć, jaka to jest skala, o której my w ogóle nie mówimy, o której prawie w ogóle nie pamiętamy, oprócz tego pięknego święta 1 marca. I w ogóle nie mówimy o zbrodniarzach, którzy ich mordowali. Jak słyszę znanego bardzo dziennikarza, takiego playboya Marcina Mellera z TVN-u, który mówi o swoim ideowym dziadku komuniście, że on taki był, tak wierzył w komunizm, był idealistą. A wiem, że zaczynał swoją karierę od informacji wojskowej, gdzie mordowano ludzi, to wiem, że musimy przerobić bardzo poważnie lekcję taką, jaką przerobili na przykład Niemcy. Tam żaden wnuk nazisty nie powie o ideowym dziadku w SS. Tutaj to jest ciągle dopuszczalne. Ja wiem, że to są bardzo trudne tematy, bo one powodują taką konfrontację niekiedy z samymi sobą, bo wielu Polaków uczestniczyło w tym systemie przecież. Ale to nie zbudujemy wolnej Polski, jeżeli będziemy ciągle budować na kłamstwie o tamtych czasach.
Rozumiem, że film Ryngraf może nam pomóc stanąć w takiej prawdzie i zweryfikować swoją historię, też losy własnych rodzin.
Film Ryngraf pomoże nam zobaczyć, jacy to byli chłopcy i jak za wszelką cenę próbowali przekazać nam swój testament, zostawić ślad, zostawić, ktoś powiedział, message. Ten chłopak, Stanisław Olszewski, przesłał nam wiadomość. Tą wiadomością jest Ryngraf, na którym wypisał swoje imię i nazwisko, stopień oficerski, to w jakim był wojsku, ile miał lat, gdzie mieszkał.
Bardzo dziękuję za rozmowę, pani poseł. Bardzo dziękuję.
Bardzo pani dziękuję. Wszystkiego dobrego.
Oczywiście nie żegnamy się, to była rozmowa z poseł Joanną Lichocką, a zaraz do tematu, do Ryngrafu, do Roni Kani wrócimy.
Arsenał Kultury.
ponownie wracamy do ryngrafu, Doroty Kani. Dorota Kania już jest z nami, to znaczy z nami połączona ze studia w Warszawie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Czyli dzisiejsza rozmowa będzie z panią redaktor Dorotą Kanią, dziennikarką śledczą, reżyserem filmu Ryngraf i w studiu też gościmy doktora Rafała Sierchułę, historyka Biura Badań Historycznych IPN.
Dobry wieczór.
Program realizuje Jarosław Pachczyński i zaczynamy. Pani redaktor, jaki był w ogóle powód powstania filmu Ryngraf?
Powód był dość niecodzienny. Zaczęło się wszystko rok temu. Po tym, jak profesor Szwagrzyk najpierw wydobył szczątki kilku osób pochowanych w dołach śmierci pod niemalże murem cmentarnym na Brudnie. Później przy jednym ze szczątków znaleziono ryngraf. Ten ryngraf został oddany do oczyszczenia i wyłonił się napis NSZ Bohdan Stanisław Olszewski, Żyrardów Szkolna 12. I po tym, jak ten ryngraf został oczyszczony, była zamieszczona informacja w prasie. Kilka dni później w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich była uroczystość wręczenia corocznych nagród. Myśmy wtedy zespołem, z którym pracuję od kilku lat, czyli Robertem Krauzą, operatorem, Anią Zapert, moim wydawcą, dostaliśmy wtedy wyróżnienie w kategorii Watergate za reportaż śledczy zrealizowany na antenie Telewizji Republika. A w kategorii jest kategoria Nagrody IPN imieniem profesora Janusza Kurtyki. Nagrodę tę wręczał doktor Jarosław Szarek, prezes IPN-u, i nawiązał do odkrycia profesora Szwagrzyka i powiedział coś takiego, że on w latach 90. pracował w krakowskim czasie w gazecie konserwatywnej, ta gazeta już nie istnieje, i gdyby ta gazeta istniała, to jest przekonany, że dziennikarze na drugi dzień po ujawnieniu napisu na ryngrafie byliby już w Żyrardowie przy ulicy Szkolnej i odnaleźliby historię pana Olszewskiego. Mówił to w tak poruszający sposób, że ja stwierdziłam, że ja spróbuję się zająć tą historią. Ona się wydawała bardzo prosta, no jak film pokazuje, wcale taka prosta nie była.
Bohaterem głównym tego filmu jest Stanisław Olszewski, żołnierz Armii Krajowej. Jak wyglądało poszukiwanie życiorysu, odtwarzanie ostatnich chwil życia, jak rozumiem też Stanisława Olszewskiego? Jakiego rodzaju to była praca i na ile dziennikarz śledczy, jakim jest pani, mógł podołać takiej pracy, nie będąc historykiem?
Ja z aktami IPN pracuję od wielu lat. Właściwie zaczęło się od momentu, kiedy zostały tak naprawdę archiwa otwarte, czyli od momentu, kiedy pan profesor Janusz Kurtyka zaczął odtajniać akta. Zaczęło się od akty Służby Bezpieczeństwa, później i kontrwywiadu, później wywiadu, więc to nie była nowa praca. Natomiast poruszanie się, i zapewnia pan doktor Sierchuła, to przyzna mi rację, że poruszanie się po archiwach, po aktach sprzed lat, to jest tak naprawdę praca śledcza. I tak było w przypadku akt dotyczących Stanisława Olszewskiego, ponieważ ja złożyłam wniosek udostępnienie akt. Ta kwerenda jest otwarta, dlatego że co jakiś czas dopływają akta, ale to nie tylko akta. Mianowicie dotarłam do profesora, do księdza Maja, który przechował Gryps. Ten Gryps ukazał się w kilku publikacjach. I producent filmu, a jednocześnie operator, Robert Kraus, powiedział, żebyśmy odnaleźli ślady pani, kobiety, dziewczyny, która Ryngryps dostała, bo ona była aresztowana przez UB i siedziała również w więzieniu 11 listopada w Warszawie, obok celi, w której przebywał Stanisław Bohdan Olszewski. Prawdę mówiąc, ja nie wierzyłam, że odnajdziemy panią Krysię żywą, bo wiedzieliśmy, jak się nazywa. Ona o tym Grypsie mówiła kilka lat wcześniej, przekazała Gryps księdzu Majowi. No i okazało się, że ona żyje. Okazało się, że żyje pani Krystyna Miszczak-Opało, urodzona w 1921 roku. Wszystko doskonale pamiętała. Pamiętała każdą chwilę. Pamiętała te straszne chwile spędzone na UB, później w więzieniu. I również fakt, ze szczegółami opisała, w jaki sposób dostawała grypsy, jak wyniosła ten gryps i taką najbardziej przejmującą dla mnie sceną, taką momentą, zresztą ona jest, mówi, to on, tym się film kończy, kiedy pani Krysia się pyta, czy coś w ogóle wiadomo, czy jego szczątki zostały odnalezione. Ja mówię, tak, zostały odnalezione z ryngrafem. I ona z takim uśmiechem mówi, z tym ryngrafem, bo proszę państwa, przed śmiercią Stanisław Olszewski narysował jej ten ryngraf na grypsie i wyrzucił przez okno i ona ten gryps właśnie wyniosła. Inne zniszczyła, bo nie miała możliwości wynieść poza mury więzienia.
Powiedzmy jeszcze parę słów o postaci w ogóle Stanisława Olszewskiego, bo to był człowiek, który został skazany za kolaborację z Niemcami.
Jest to niezwykła historia, ponieważ jak się bierze akt oskarżenia, to sporządzony przez komunistów, to się wyłania jasny obraz. Polak, który wstąpił do niemieckiej policji kryminalnej, chodził na akcje z Niemcami, działał przeciwko Polakom, czyli tak pani redaktor powiedziała, kolaborant. Ale jak się zgłębi akta, jak się zaczyna czytać, to ten obraz się zupełnie zmienia. Okazuje się, i to właśnie wynika z tych akt, że Stanisław Olszewski był żołnierzem Armii Krajowej. Został zatrzymany razem z dowódcą oddziału właśnie na okoliczność działania w Armii Krajowej. Później, kiedy okazało się, że był funkcjonariuszem niemieckiej policji kryminalnej Kripo, postawiono mu zarzut działania na rzecz Niemiec, na rzecz przeciwko państwu polskiemu. Są zeznania funkcjonariusza Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, który mówił, że zatrzymał Olszewskiego w związku z działalnością w organizacji, czyli w Armii Krajowej. Są zeznania funkcjonariusza Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, który mówi, pochodzącego z Żyrardowa, który mówił, że w czasie wojny Olszewski przynosił mu nielegalne wydawnictwa, że dostarczał AK, broń i granaty. Te zeznania zupełnie zostały pominięte. Nie powołano świadków wskazanych przez Stanisława Olszewskiego, którzy mogli powiedzieć o jego działalności w Armii Krajowej. Również jednym z bardzo ciekawych wątków w tej sprawie jest to, że wszyscy, którzy zeznawali w sprawie Olszewskiego, otrzymali list pisany na maszynie, że jeżeli będą zeznawać przeciwko Olszewskiemu, to zginą, to czeka ich śmierć i było podpisane Armia Krajowa. Jednym również takich bardzo ciekawych tropów, które odkryłam w aktach, i rozpoczęłam bardzo szeroką kwerendę po różnego rodzaju archiwach, nie tylko polskich, ale również zagranicznych, był fakt podany, że było to, że Stanisław Olszewski został zdekonspirowany podczas kolejnej akcji dywersyjnej przeciwko Niemcom. Wpadła jego łączniczka, później on sam został aresztowany, przewieziony przez gestapo do właśnie więzienia gestapo w Łowiczu. Później zbliżyła się ofensywa Armii Czerwonej. Więzienie z Słowicza zostało, więźniowie zostali przewiezieni do Poznania. W miarę jak ofensywa się zbliżała, nie zostały wykonane kary, bo Niemcy skazali Olszewskiego na karę śmierci. I co jest ciekawe, Olszewski podaje, kiedy służył w niemieckiej policji kryminalnej. Został zatrzymany 13 grudnia, wtedy później został skazany, a polski akt oskarżenia, który sporządziła przeciwko Olszewskiemu polska bezpieka, polski komunistyczny wymiar sprawiedliwości, właśnie uznaje, że Olszewski współpracował z niemiecką policją kryminalną do 13 grudnia 1944 roku, bądź 14, czyli dokładnie do dnia, kiedy został aresztowany przez Niemców. Szukam cały czas po archiwach. Szukam również dzieci świadków, bo już wiadomo, że świadkowie nie żyją. Tych ludzi, których Olszewski wyprowadził z więzienia. I mam cały czas nadzieję, że rozwikłam do końca tą historię i że będą to dowody na to, żeby uchylić ten straszny, hańbiący wyrok, który ciąży w dalszym ciągu na Stanisławie Olszewskim.
Panie doktorze, czy historia Stanisława Olszewskiego to jest taka wyjątkowa historia, czy to jest pewna historia symptomatyczna, typowa dla żołnierzy Armii Krajowej?
To jest nie tylko dla żołnierzy Armii Krajowej, bo pamiętajmy, że na ryngrafie Stanisław Olszewski wypisał NZ, czyli Narodowy Sił Zbrojny, czyli tą formację, która która była szczególnie znienawidzona przez komunistów, a wcześniej przez Trzecią Rzeszę. No, symptomatyczne było to, że ludzie, którzy byli związani no, między innymi też z podziemiem narodowym, byli przez komunistów oskarżani o współpracę z tym reżimem, który ich zwalczał, który oni zwalczali. I był taki, i takie wyroki, takie naginanie prawdy, no, obserwujemy na różnych szczeblach. I od komendantów okręgów, komendantów całych struktur, jak na przykład Stanisław Kaśnica czy Lech Neyman, oni wszyscy zostali skazani na karę śmierci za współpracę z niemieckim okupantem, a te osoby akurat robiły wszystko, żeby z Niemcami walczyć, wytyczały szlaki Nowej Polski na Nysie i Odrze. I to był jak gdyby taki pretekst, żeby tych ludzi przede wszystkim usunąć pewną część społeczeństwa, inteligencję. No, Stanisław Olszewski też był przedwojennym studentem, był działaczem narodowym i był przyszłą elitą tego kraju, a komuniści już mieli swoje elity i to był taki pomysł, aby zastąpić jedną elitę drugą w sposób dość dramatyczny, likwidując ją, albo też skazując na długoletnie więzienia i potem pauperyzację. I w tym przypadku, tak w pigułce mamy taką historię osób, które z jednej strony niezłomnie walczą o Polskę, są takimi praktykami czystego idealizmu, myśląc o niepodległej Polsce. A z drugiej strony mamy reżim, który to wszystko chce zniszczyć i stworzyć nowy system, nowego człowieka, człowieka wzorowanego na Rosji stalinowskiej. I taki był jak gdyby docelowy plan komunistów, bo to nie chodziło tylko o to, żeby zagarnąć ten kraj, zagarnąć tę Polskę, tylko stworzyć ją na wzór i podobieństwo Związku Sowieckiego. To oczywiście nie można było zrobić od razu, bo komuniści byli słabi, mimo że tu było 2 miliony Armii Czerwonej, to jednak te struktury były słabe, ale to było rozłożone w czasie i możemy obserwować te pierwsze lata, tam do lat 50. Właśnie taki etap. Najpierw zwalczamy podziemie, zwalczamy działalność polityczną opozycji, potem się bierzemy za gospodarkę, bierzemy się za kościół, bierzemy się za młodzież i to się do końca nie udaje, bo Stalin umiera, to się wszystko zaczyna reformować i jak gdyby idzie to w tym kierunku, ale już nie takim skrajnym, jakby to sobie wymyślił towarzysz Józef Stalin.
Czy taki wyrok skazujący za kolaborację z Niemcami przez komunistów, to z jednej strony był taki powód, żeby ten wyrok skazujący zapadł, czy on miał również na celu to, żeby zdeprecjonować takie osoby, żołnierzy, żeby też jak gdyby moralnie społeczeństwo chciało się odciąć od Narodowych Sił Zbrojnych, od Armii Krajowej, żeby uważało, że to nie są ich ludzie, że to nie są Polacy?
Oczywiście bo były różnego rodzaju te sentencje wyroków. Niektóre były ogłaszane w sposób tajny, niektóre były spektakularnymi, głośnymi procesami, gdzie się sprowadzało robotników i chłopów i przy kamerach i nagraniach pokazywało się, zobaczcie, oni tutaj, my tu walczyliśmy, komuniści, o Polskę, a ci tutaj z Niemcami nie dosyć, że nie walczyli, przeciwko nim to jeszcze współpracowali. I to miał być taki efekt dodatkowego pohańbienia tych osób, żeby ich wskazać palcem, że nie dosyć, że nie walczyli o ojczyznę, to jeszcze robili wszystko, żeby ta ojczyzna była pod jazmem niemieckim, pod jazmem faszystowskim, żeby byli kolaborantami osoby, do których ludzie mieli zaufanie, nagle byli przedstawiani w prasie, też w radiu, że to są osoby, które są niegodne miana Polaków.
Na ile ten ideał żołnierza wyklętego, to co za nim stało, był w społeczeństwie silny i istotny, że trzeba było tak mocno wyrugowywać tę ideę i w społeczeństwie jednak tych żołnierzy przedstawiać jako zbrodniarzy, bo sama liczba żołnierzy wyklętych czy osób, które działały w konspiracji, to jedno, ale też osób cywilnych, które współpracowały, wspierały działania antykomunistyczne, wspierały cały ruch Narodowych Sił Zbrojnych, to też jest zupełnie inna liczba, często parokrotnie większa.
Znaczy, przede wszystkim chodziło o to, żeby po pierwsze pokazać ich w negatywnym świetle, a później mówić o nich jak najmniej, a jeżeli mówić, to źle. I to przez 45 lat mogliśmy doświadczyć na łamach prasy, na łamach książek naukowych, filmy, radio. I nagle to się wszystko zmieniło po roku 89. Przez ostatnie lata następuje jak gdyby przywracanie pamięci. Oczywiście ten proces jest niezwykle trudny, bo mamy za sobą całe pokolenie, które żyło w kłamstwie, które już utrwaliło sobie to kłamstwo. No my tutaj staramy się jako badacze te rzeczy prostować, no ale myślę, że najlepszą rolę odgrywają takie filmy jak pani redaktor, które pokazują te rzeczy, nie w sposób taki naukowy, troszkę czasami nudny, ale przez żywą narrację i pokazanie osób jednostkowych. Takich osób ja znam bardzo dużo, ale bardzo się cieszę, że na przykładzie takich osób możemy pokazać z bliska, dotknąć tych historii. Niezwykle dramatycznych i tragicznych.
Panie redaktor, a ja teraz zapytam o to, jaki był odbiór w Wielkopolsce filmu Ryngraf. Jak z pani perspektywy Wielkopolanie odbierają postać Stanisława Olszewskiego? Czy on jest im bliski i czy film Ryngraf może być takim filmem uniwersalnym w każdej z części Polski, niezależnie czy to jest na przykład wybrzeże, północ, południe?
Pierwszy raz z reakcją na film Ryngraf spotkałam się na festiwalu Niepokorni Niesłomni Wyklęcia Arkadiusza Gołębiewskiego, gdzie ten film został wysłany i gdzie zdobył nagrodę imieniem Janusza Krupskiego w trakcie pokazu, który był później zwieńczony dyskusją nad filmem z udziałem profesora Szwagrzyka. Widziałam łzy w oczach widzów i nie spotkałam żadnego pokazu, żeby czegoś takiego nie dostrzec. Ogromnego wzruszenia. Byłyśmy z panią poseł Lichocką w kilku miastach, byliśmy w Kaliszu, w Poznaniu, w Jarocinie, w Kępnie, w Ostrowie Wielkopolskim i wszędzie tam widziałam to ogromne wzruszenie, bo kiedy się patrzy na postać świadka historii, bo to jest dla mnie największą zasługą, ale tak jak mówię, to nie moją, tylko tak jak jeszcze raz powtórzę, operatora, który się uparł, żeby odnaleźć panią Krystynę, ślady jej, to, że udało nam się nagrać panią Krystynę Miszczego Pawło, dlatego, że ta żywa jej opowieść, ta pamięć o tamtych czasach, to te emocje, które się pojawiają na jej twarzy, kiedy mówi, jak odnalazła matkę Olszewskiego, jak usiłowała odnaleźć matkę Olszewskiego, że poszła do mieszkania w Warszawie, gdzie jej napisał Stanisław Bohdan Olszewski, gdzie ta matka mieszka i nikt się nie przyznawał. I ona była taka zdumiona, dlaczego się nikt nie przyznał. Kiedy mówi, że ona drugi raz poszła tam w latach 90., czyli jak głęboko ta sprawa w niej była. I te emocje na twarzy pani Kresi, to było niesamowite, że udało się odnaleźć świadka historii, bo świadkowie historii są najlepsi do opowiadania takich właśnie rzeczy, przedstawiania tych dziejów życiowych. Ale co dla mnie było również takie... też takie smutne w tym wszystkim, że tych świadków historii poza panią Krystą nie udało mi się odnaleźć, ponieważ dotarłam do rodziny człowieka, którego uratował Bohdan Olszewski. Tak wynika z akt, że wyprowadził pewną panią. Powołał na świadka, ona nigdy nie została przesłuchana. I skontaktowałam się z rodziną po wielu poszukiwaniach, takich śledczych, bo nazwisko było nietypowe. Zadzwoniłam do Żyrardowa, znalazłam w spisie telefonicznym w Żyrardowie, że taka osoba, ktoś taki istnieje. Dodzwoniłam się do tych osób, okazało się, że trafiłam właściwie. I usłyszałam, jaka szkoda, że pani się nie zgłosiła pół roku wcześniej, rok wcześniej, ponieważ... właśnie żył jeszcze ktoś, żył jeszcze z tej rodziny, który doskonale pamiętał, wiedział o tych czasach. To już jest dalsza rodzina, to są wnuki, więc oni już w ogóle nie pamiętają. Cały czas szukam, tak jak na początku powiedziałam, może mi się jeszcze uda znaleźć kolejne tropy.
Tu mamy ten wymiar nasz polski, krajowy, ale też po jednym z pokazów wskazywała pani na na to, że ten wymiar europejski jest też ważny, pokazywania takich postaci jak Stanisław Olszewski. Gdyby mogła pani redaktor rozwinąć tę myśl.
Oczywiście, że jest bardzo ważny, ponieważ jak pamiętamy i zapewne pan doktor w studiu w Poznaniu wie doskonale, że został powołany Dzień Pamięci Ofiar Totalitaryzmów. I przecież to, co się działo w Polsce po 1945 roku, to również był totalitaryzm. To, co się działo z żołnierzami Armii Krajowej Narodowych Sił Zbrojnych, tutaj zrobię dygresję, że przecież bardzo wielu żołnierzy Armii Krajowej było żołnierzami Narodowych Sił Zbrojnych, ale się nie przyznawało do przynależności do NSZ-u. Wiemy to później dopiero, że oni przechodzili, że byli w oddziałach NSZ-u, a tutaj właśnie Stanisław Olszewski jest tego typu przykładem. I trzeba mówić również w Unii Europejskiej o tym. Przecież rotmistrz Pilecki, człowiek, który był absolutnym bohaterem na skalę światową, był postacią zapomnianą. To dopiero teraz trzeba o nim mówić w Parlamencie Europejskim. Polscy europarlamentarzyści przypominają, że Polska była krajem najbardziej uciśniętym. W Polsce zginęło najwięcej ofiar, kiedy przeszli komuniści. Ruch oporu po 1944 roku, od momentu manifestu PKWN, był bardzo silny w Polsce. Żołnierze drugiej konspiracji nie poddali się. Zostali stłamszeni, zmordowani, byli wywożeni. I o tym trzeba mówić. I również trzeba mówić Europie, w Parlamencie Europejskim, o konsekwencjach wobec osób, które pomagały żołnierzom wyklętym. My się zatrzymujemy na żołnierzach wyklętych i pięknie, bo przybliżamy takie postacie całkowicie zapomniane, jak na przykład właśnie Stanisław Olszewski, ale pamiętajmy, że ludzie, którzy pomagali żołnierzom wyklętym, również bardzo cierpieli. Byli wysiedlani, północne Mazowsze. Ludzie byli zabierani w ciągu godziny, wywożeni na drugi koniec Polski, nie mają możliwości zabrać niczego właściwie. I ja myślę, że dlatego tak niszczono też pamięć o żołnierzach wyklętych i ludzie bali się po prostu o tym mówić. W wielu rodzinach jest taka historia, że się ludzie po latach dowiadują, w latach 90. dowiadywali się o przeszłości swoich rodziców, swoich krewnych, ponieważ przez te wszystkie lata był tak ogromny strach, że nie mówiono o tym. A teraz przyszedł czas, żeby się Europa naprawdę dowiedziała, jak Polska wycierpiała pod sowieckim butem.
Panie doktorze, w Biurze Badań Historycznych na pewno też takimi sprawami się zajmujecie. Jaka była też skala represji osób, które pomagały żołnierzom wyklętym?
No to są rzeczy zupełnie nieznane, bo żeby funkcjonowała działalność konspiracyjna, czy też działalność partyzancka, to musiało być zaplecze. I te osoby, które to zaplecze organizowały, no czasami to było podanie szklanki wody, czy kubka wody, czy jakieś podanie jakiegoś palta, czy przenocowanie w stodole jakiegoś żołnierza, no za to traciło się mienie i to były poważne, trafiało się do więzienia, a rodzina trafiała na ulicę, także to były głębokie tragedie ludzkie, bo z jednej strony oczywiście spektakularnie jest opowiadać o partyzantach, którzy strzelają i którzy prowadzą działania zbrojne, ale też zapominamy o tych czasami cichych, nieznanych bohaterach, którzy tą partyzantkę wspierali i którzy doświadczyli równie wielkiej tragedii, o której pani redaktor mówiła, o niszczeniu domów osób, które taką działalność prowadziły, wsparcie dla partyzantów, o aresztowanie ojców rodzin, o, tak jak pani mówiła, wysiedlanie całych rodzin z terenu i zakazu powrotu przez długie lata. Warto też wspomnieć o innym jeszcze aspekcie, bo bardzo cenne to, co pani powiedziała o tych represjach i o tej tajemnicy, tajemnicach rodzinnych, ale z tego, co my znajdujemy w aktach, no, ci ludzie, którzy kiedykolwiek trafili w ręce Urzędu Bezpieczeństwa, tak naprawdę byli inwigilowani dość długo, do lat 80. Dopiero przełom Solidarności spowodował, że te środowiska tych w cudzysłowie bandytów z NSZ-u, czy z AK, czy winowców, czy ludzi podziemia antykomunistycznego, dopiero ten moment sprawił, że ich inwigilacja jak gdyby osłabła. Ja ze zdumieniem spoglądałem na dokumenty z lat 80., gdzie obok osób internowanych w stanie wojennym były jeszcze spisy osób, które prowadziły działalność partyzancką w latach 40., 50. i one były na równi w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa. Także tak naprawdę wielki oddech dla tych osób to lata 90., chociaż i w tych latach, jak po raz pierwszy rozmawiałem z niektórymi żołnierzami, to oni mówili, proszę pana, ja jeszcze panu nic nie powiem, bez jakiegoś listu polecającego. Także ten terror i ta psychoza skądinąd bardzo słuszna tej represyjności komunizmu w świadomości żołnierzy podziemia antykomunistycznego. Gdyby się trwało jeszcze upadek komunizmu i dość długi czas nie wierzyli do końca, że już można mówić, można zdawać relacje. Wiele osób nie dożyło tego momentu i swoje tajemnice, swoje historie zabrało do grobu. Dla nas to jest też w dużej mierze wielki problem, ponieważ jednak świadek historii jest jednym z bardzo cennych źródeł historycznych jako uzupełnienie tych wszystkich dokumentów, które najczęściej były deponowane w Urzędzie Bezpieczeństwa i też niedostępne. Dopiero w latach 90. po otwarciu i stworzeniu IPN-u dopiero te akta ujrzały światło dzienne, a pozyskiwanie materiałów, to tak jak mogę potwierdzić, to jednak jest praca dość złożona, śledcza i bardzo, bardzo długa i mozolna. Także rozumiem problemy, bo też z takimi się borykam w swoich badaniach.
Za chwileczkę wrócimy jeszcze do rozmowy, a teraz posłuchajmy krótkiego trailera filmu Ręgraf Doroty Kani.
Przypisanie człowiekowi, który walczył o Polskę, który był żołnierzem, oficerem Narodowych Sił Zbrojnych, takich czynów jak współpraca z wrogiem, skazanie go na karę śmierci, wykonanie tego wyroku jak na pospolitym przestępcy, czyli poprzez powieszenie. To chyba najgorsze, co mogło go w życiu spotkać.
Sporządzono kilka protokołów przesłuchań własnoręcznie przeze mnie podpisanych. Gdzie są te protokoły, jeśli brak ich w aktach? Sprawa AK oraz komórki łowickiej była kilkakrotnie poruszana podczas czasem ostrych przesłuchań, przy czym nie obyło się bez rękoczynu.
Nie miał nadziei, że zostanie ułaskawiony. To zresztą dowiedziałam się w dalszych tych wypisach.
Kim był Stanisław Olszewski, którego szczątki wydobył profesor Krzysztof Szwagrzyk z kwatery 45M? Historia, która wydawała się prosta, wraz z odkrywaniem kolejnych kart, była coraz bardziej skomplikowana.
To był trailer filmu Ręgraf. Pani redaktor, proszę rozszyfrować te głosy, które słyszeliśmy w tym fragmencie.
No oczywiście profesor Krzysztof Szwagrzyk, oczywiście pani Krystyna Mieszczego-Pało i ja kończę wprowadzeniem do filmu. Jeszcze jak słuchałam tego trailera, to przypomniały mi się historie, które wyłaniają się z mroku dzięki pracom wspaniałych historyków, między innymi takim jak jest właśnie w studiu w Poznaniu pan doktor Sierchuła, doskonale wie o tym, jak trudno jest pewne historię wydobyć na światło dzienne, a jednak się udaje. Przecież historia Józefa Franczaka, jednego z ostatnich żołnierzy wyklętych, zamordowanego przez ZOMO w 1963 roku, została wydobyta bardzo późno na światło dzienne, a przypomnę, że przez całe lata człowiek, który go ukrywał, żył z piętnem zdrajcy. Dopiero właśnie badania historyków doprowadziły do tego, że został ujawniony ten, który go naprawdę zdradził. Więc to jest żmudna, ale moim zdaniem niezwykle pasjonująca praca. Będąc w Wielkopolsce, bardzo często na tych spotkaniach, kiedy byłyśmy z panią poseł Lichocką, widzowie filmu Ryngraf po obejrzeniu tego filmu pytali się, dlaczego tak późno, dlaczego dopiero teraz te historie wychodzą na światło dzienne. No ja przypomnę zdarzenie z początku lat 90. Przecież przez dłuższy czas było, o tych ludziach mówiono, że to są bandyci, tak jak pan doktor zauważył, że to są bandyci za KZNZ. Ale była organizacja młodzieżowa, która się nazywała Liga Republikańska, w 93 roku bodajże zrobiła wystawę na Uniwersytecie Warszawskim zatytułowane właśnie Żołnierze Wyklęci, bo nikt się nie chciał upominać. Żołnierze Wyklęci, i wtedy po raz pierwszy publicznie został przedstawiony dokument, wyrok, na którym wyrok śmierci na wydany przez sąd wojskowy, na którym widniał podpis Stefana Michnika. To wtedy może szersza publiczność dowiedziała się, że sędzia Stefan Michnik był zbrodniarzem sądowym, że wydawał wyroki śmierci, a później już dowiedzieliśmy się, że również był przy wykonywaniu tych wyroków śmierci. I działalność tak naprawdę ludzi dobrej woli, historyków, studentów historii, absolwentów historii, zawodowych historyków doprowadziła do tego, że teraz o tym czasie pogardy wiemy dużo więcej niż na początku lat 90.
Panie redaktor, ale czy w pewnym sensie ten czas pogardy trochę nie trwa jeszcze? I czy spotkała się pani redaktor z takim określeniem, że w pewnym sensie ta walka między potomkami żołnierzy wyklętych, a potomkami oprawców komunistycznych trwa nadal?
Oczywiście. Widziałam to właśnie na terenie Wielkopolski, kiedy są takie miejscowości, gdzie młodzi żołnierze, działacze organizacji młodzieżowych są postrzegani jako bandyci. Widziałam to na Podhalu, kiedy jest uroczystość ku czci majora Józefa Kurasia, pseudonim Ogień. Tam również przez niektórych ludzi jest traktowany jako bandyta. To samo mieliśmy ostatnio, mówiąc młodzieżowo, z hejtem wobec majora Rzędzielarza pseudonim Łupaszka, czy na przykład Burego, bo Bury jest takim najlepszym, Romuald Reis, pseudonim Bury, jest najlepszym przykładem, w jaki sposób jest wypaczana ta historia, jak pewne argumenty zupełnie nie trafiają, badania historyczne nie trafiają. Kiedy się przedstawia argumenty, one również są zakrzykiwane. I ja myślę, że jeszcze długa droga przed nami, ale tutaj praca historyków, praca dziennikarzy, a przede wszystkim pasjonaci, młodzi ludzie doprowadzą do tego, że o tej historii będziemy widzieć w szerszym wymiarze coraz więcej. Przecież zobaczmy na Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych, na tą historię, która tak naprawdę nabrała tego bardzo szerokiego wymiaru zaledwie 9 lat temu. Proszę Państwa, ile lat po upadku komunizmu? Dopiero w 2010 roku mieliśmy Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Tyle lat, to się w głowie nie mieści, prawdę mówiąc.
Bardzo, bardzo za późno, ale jednak ta eksplozja pozytywnych uczuć i ta eksplozja takiej euforii związanej z tym, żeby o żołnierzach wyklętych pamiętać wśród młodych ludzi, jest wręcz no, bardzo zadziwiająca i bardzo widoczna, bo to nie są przecież jakieś odgórne działania zorganizowane, tylko młodzi ludzie rzeczywiście przyjmują i chłoną i wydaje się, że rzeczywiście te życie rysy do nich trafiają, do ich mentalności. Jak pani redaktor to postrzega?
Oczywiście, że tak. Wystarczyło spojrzeć na uroczystości pogrzebowe w właśnie Łupaszki, czy później, rok później Inki i Zagończyka. Mnóstwo ludzi młodych było na tych uroczystościach, ale ja również muszę tu powiedzieć, że tak naprawdę to wszystko się zaczęło w latach 2000 od profesora Szwagrzyka, profesora Janusza Kurtyki i od świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego, prezydenta RP, który jako pierwszy prezydent pośmiertnie odznaczał tych żołnierzy. Przywracał im pamięć. W tej chwili robi to pan prezydent Andrzej Duda. Są honorowani ci ludzie, są przywracani, zwraca im się honor, przywraca im się Polskę, przywraca im się tożsamość.
Panie doktorze.
Znaczy tak, ja potwierdzam, że ta fala takiego zainteresowania to końcówka lat 90. i początek kolejnego wieku. Sam po sobie pamiętam, że publikacje z lat 90., 92, 94,
6... Ale rozumiem, 6, że IPN tym odgórnie nie steruje.
Znaczy tylko nie, jeszcze wtedy nie było IPN-u, jak ja tutaj próbowałem z kolegami na ten temat pisać, ale no wtedy nie było, w latach 90. nie było w ogóle chęci, żeby publikować coś na temat żołnierzy podziemia antykomunistycznego. W ogóle takiego terminu starano się nie używać. Myśmy tam wtedy pisali o Narodowych Siłach Zbrojnych troszkę i to tak. Taka, moim zdaniem, taka była mrówcza praca, która spowodowała jednak, że w momencie, kiedy na przykład ja już nie miałem nadziei, że ten temat będzie kogokolwiek interesował, nagle się okazało, że się pojawiają coś młodzi ludzie, których to zaczyna kręcić. I mówiąc,
ale panie doktorze, ja jeszcze tutaj, jak pan mówi, to jeszcze zapewne miał podobne doświadczenie jak historycy, z którymi rozmawiałam, że przecież wtedy w archiwach pracowali jeszcze dawni funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa i ten dostęp do archiwów Urzędu Ochrony Państwa był szalenie trudny.
To też, ale też nawet, wie pani, nawet jak ktoś chciał opublikować jakiś artykuł, czy ten, to ja sam pamiętam, miałem taki epizod, gdzie chciałem napisać o panu Czesławie Czaplickim, takim żołnierzu z Białostoczyzny, który w latach 60. trafił do więzienia, był oficerem NSZ-u. No i zaproponowałem artykuł na jego temat, no bo to było dla mnie dość interesujące, że człowiek za działalność konspiracyjną w latach 60. idzie do więzienia. No wszyscy myśleliśmy, że w 56. wszystkich wypuszczono. I potem już nikogo za takiej działalności nie, do więzienia nie wsadzono. No i odpowiedź była od redakcji, że nie dosyć, że facet kandyduje ZHN, no to jeszcze był NZ-owcem, w żadnym wypadku o takich ludziach nie będziemy pisać. Także też były takie reakcje i dopiero później, pisząc do jakichś biuletynów kombatanckich, ten, no, jakoś się z tym tematem można było do szerszej publiczności przebić. No, plus był tego taki, że w latach 90. jeszcze było dużo żołnierzy, weteranów, którzy mogli opowiadać swoją historię, którą skrupulatnie później weryfikowaliśmy. Poznaliśmy różne niesamowite historie o żołnierzach, którzy jeszcze w czasie wojny przez Niemców byli ścinani za działalność konspiracyjną, o czym tu w Poznaniu troszkę wiadomo, natomiast w innych częściach nie bardzo. Także jak mówiliśmy, że żołnierze wielkopolscy tracili głowę dla ojczyzny, to nie było tylko przenośnia, tylko rzeczywistość. No i tak właśnie moje badania zaczęły się od żołnierzy wyklętych, skończyły się na II wojnie światowej. I tak to w sposób przedziwny się zaczęło i to jakoś się kręci od ponad 20 lat i ta te historie to muszą znaleźć swój happy end, szczęście opowieści o nich, no ale to jest niestety praca bardzo trudna i złożona, zwłaszcza, że świadków niestety ubywa, a materiały, które mamy, no musimy nieustannie weryfikować, i żeby nie popełnić żadnych błędów.
Wydaje się, że jedną z form takiego happy endu może być też odnalezienie pochówku. Czy te miejsca pochówków wszystkie są znane?
No nie, oczywiście, że nie są znane.
Jak to się rozkłada jakoś procentowo?
No to jest to na tyle duży problem, że został powołany specjalny zespół, pion w Instytucie Pamięci Narodowej. No, mamy świadomość, że każdy powiatowy urząd bezpieczeństwa ma swoje miejsce, gdzie dokonywano egzekucji. Każdy każdy sąd, w którym były procesy, też powinien mieć jakieś miejsce, w którym te osoby były chowane. Chowane oczywiście pod przykryciem, bez rozgłosu, bez informacji. Oczywiście były możliwości w latach 90., żeby jeszcze odszukać osoby, które brały w tym udział, je przesłuchać. No tego w tych latach nie dokonano.
Natomiast albo teraz dokonano i zostały uniewinnione, albo w ogóle nie pociągnęto do odpowiedzialności, panie doktorze.
Właśnie, tak. Znaczy, w każdym razie bez powodzenia, można by tak powiedzieć. No i teraz jesteśmy wskazani na badania archeologiczne, badania dokumentacyjne. To wszystko trwa, ponieważ trzeba przekopać się przez stosy materiałów, żeby znaleźć takie miejsca. Poszukiwać na cmentarzach, bo też niektóre osoby leżą na cmentarzach i są już w warstwach jakichś niższych, gdzie są osoby już pochowane później na ich grobach. Także są to rzeczy, które są na tyle trudne, że rzeczywiście ten pion, który to bada, ma duże zadanie.
Ale jeszcze przed programem z panem doktorem rozmawialiśmy chwilę na temat tego, jaką teraz popularnością zaczął cieszyć się na powrót ryngraf.
No tak. To jest właśnie dzięki żołnierzom wyklętych. To wróciło do takiego obiegu, w którym w PRL-u to tak nie funkcjonowało. To było właściwie ryngraf, to była taka pamiątka z chrztu i to się trzymało w domu. Natomiast teraz widzę, że koledzy nie tylko z grup rekonstrukcyjnych, ale różnego rodzaju pasjonaci, osoby, które się utożsamiają z żołnierzami wyklętymi, te ryngrafy noszą, nawet nasze wpinki Instytut Pamięci Narodowej też w formie ryngrafu są bardzo popularne i bardzo często je widzimy. Jest jakieś takie nawiązanie do naszej polskiej tradycji katolickiej w tym ryngrafie i myślę, że to jest bardzo, bardzo dobre.
Panie redaktorze, wspomniała pani też historię Rajmunda Rajsa Burego i to jest taka historia trochę z happy endem, bo też ostatnio taka spora publikacja się ukazała o Burym, która też bardzo solidnie dekonstruuje ten czarny jego mit. Czy są jakieś postacie, za które chciałaby się pani wziąć, mówiąc tak kolokwialnie, przy następnym filmie?
Oczywiście, że tak. W tej chwili pracujemy nad kolejną postacią, ale na razie jest w sferze produkcyjnym, więc na razie nic nie mówimy, ale ja chciałam powiedzieć jeszcze o jednym bardzo takim pozytywnym zjawisku, mianowicie o solidarności społeczeństwa, że nie wszyscy zostali wchłonięci przez tą czerwoną zarazę, że była bardzo duża grupa, która pomagała partyzantom. Dla mnie taką niesamowitą postacią i historią związaną właśnie z tą pomocą jest historia Antoniego Dołęgi, zwanym Kulawym Antkiem. Pod Łukowem był ukrywany. On nigdy nie miał dowodu osobistego, nigdy nie miał PESEL-u, nigdy się nie ujawnił. Na skutek, ukrywała go cała wieś. Na skutek wypadku miał postrzeloną nogę. Przywieźli do stodoły chirurga, który mu amputował nogę. Zrobiono mu protezę. Pochowano go, jak zmarł już po wielu, z naturalną śmiercią. Pochowano go w grobie bez rozgłosu. Po latach dopiero, już w wolnej Polsce, niedawno była ekshumacja i był pochowany z honorami. To pokazuje, ta postać Antoniego Dołęgi pokazuje, jak można być solidarnym, jak ludzie nie zdradzili. Ja mówię, cała wieś opiekowała się, ukrywała partyzanta, który walczył w tych czasach pogardy w formacjach drugiej konspiracji.
Myślę, że to jest doskonała puenta. Jest duch żołnierzy wyklętych w narodzie polskim. Jak widać, bardzo dziękuję. Gośćmi Arsenału Kultury była pani redaktor Dorota Kania, twórczyni, reżyser filmu Ryngraf.
Dziękuję bardzo, dobranoc.
Doktor Rafał Sierchuła, historyk z Biura Badań Historycznych IPN.
Dziękuję bardzo, dobranoc.
Program realizował Jarosław Pachczyński. Ja mówię dobranoc, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Arsenał Kultury.